Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, że naszym gościem jest pan Przemysław Słomski, autor bloga ekonomicznego. Zanim przejdziemy do etapu rozmowy o inwestowaniu, chciałabym jeszcze zapytać o pana bloga. Jak powstał pomysł na blog ekonomiczny?
Przygoda z blogiem zaczęła się od wysokiego poziomu mojej frustracji. W roku 2006 mieszkałem już od jakiegoś czasu w Stanach Zjednoczonych. Wtedy była bardzo duża bańka spekulacyjna na nieruchomościach. Ta bańka była tak powszechna, że większość ludzi, których znałem, wierzyła, że to nie jest bańka spekulacyjna, tylko że to jest okres wyjątkowej prosperity. W moim odczuciu zbliżał się wielki krach finansowy i nikt mi nie chciał wierzyć. Byłem tym sfrustrowany i pomyślałem sobie, że gdy to już wszystko się skończy, to ludzie będą mówić, że to było takie oczywiste. Chciałem udokumentować po prostu to, co ja na ten temat w danej chwili sądzę, żeby móc po jakimś czasie do tego wrócić.
Czym różni się pana blog od innych blogów ekonomicznych? Czy właśnie tymi trafnymi prognozami?
Ja jestem bardzo nonkonformistyczny i czasami skandalizujący. Może nawet czasami się trochę to daleko posuwam. Mieszkając w sumie 10 lat poza Polską, przyzwyczaiłem się do standardów, które panują w Stanach. I wiele rzeczy w Polsce mnie frustruje i wiele rzeczy mi się nie podoba i znowu ten blog jest takim miejscem, gdzie ja te swoje frustracje i żal rozładowuję. Jest mnóstwo rzeczy, o których warto pisać ubocznie, oprócz tematów ekonomicznych, jak na przykład kwestia ochrony środowiska w Polsce, to jakim strasznym powietrzem oddychamy, jak to fatalnie na nas wpływa, że to nas zabija. To nas po prostu dosłownie zabija. Są inne kwestie typu to, w jaki sposób jesteśmy traktowani przez ludzi, którzy rządzą tym krajem, w jaki sposób jesteśmy podle traktowani przez kler w tym kraju. Po prostu są to standardy, które w krajach zachodnich nie przechodzą.
A skąd wzięła się nazwa bloga? Bo jest to dość nietypowa.
Doxa to jest słowo greckie, które oznacza mniemanie. Ja studiowałem oprócz ekonomii jako drugi fakultet filozofię. Tam mnie nauczono, że w Grecji rozróżniano filozofię jako naukę od takiego zwykłego, codziennego mniemania. Doxa to znaczy mniemanie. I to jest moje po prostu osobiste punkt widzenia i moje mniemania na temat rzeczywistości.
A czy na blogu porusza też pan temat inwestycji?
Staram się, aczkolwiek tutaj znowu pojawia się problem konfliktu interesów. Będąc między innymi dealerem kruszców, spotykam się często z takim oskarżeniem, że to jest forma promowania mojego biznesu czy interesu. Tymczasem tak naprawdę to są dwie zupełnie oddzielne rzeczy i gdybym chciał naganiać na coś, to mógłbym otworzyć dowolną inną firmę, może nawet bardziej zyskowną, typu mógłbym naganiać na przykład na zakup nieruchomości w Polsce albo na zakup akcji, mógłbym być brokerem akcji, mógłbym pisać bloga ekonomicznego o akcjach i naganiać na akcje, a ja, czy ktoś to wierzy, czy nie, mam szczere intencje pomagania ludziom, takiego niesienia trochę kaganka wiedzy.
Jakie mamy metody inwestowania na rynku i które uważa pan za najlepsze? Czy może pan nam zdradzić, czy też jest to konflikt interesów?
Myślę, że każdy musi znaleźć swoją własną drogę do skutecznego inwestowania. Na pewno takim świętym graalem, jeżeli chodzi o inwestowanie, jest osiągnięcie pasywnego dochodu. Posiadanie czegoś, jakiegoś aktywa, które nam co miesiąc bez pracy dostarczy jakieś gotówki. I to jest najfajniejsza rzecz na świecie, bo daje nam wolność. Ale niestety wszyscy inwestorzy mają problem ze znalezieniem takiej formy pasywnego dochodu, bo tak naprawdę pasywny dochód nie istnieje. To znaczy się każdy rodzaj dochodu, każdy rodzaj inwestycji prowadzi do pewnych obowiązków, które z tego płyną. Mając mieszkanie na wynajem, przecież też musimy włożyć dużo pracy w to, żeby zrobić remonty, przypilnować porządku, pilnować płatności itd., itd. Trzeba po prostu w swoim własnym zakresie zrozumieć to, że inwestowanie przede wszystkim to jest taka forma ulokowania naszych zasobów finansowych, które przynoszą dochód. No i to się trochę kłóci z tym, co ja robię, bo ja sprzedaję kruszce, a kruszce nie są inwestycją. Kruszce są lokatą, takim zamrożeniem kapitału. Na kupnie złota raczej się nie zarobi, nikt nie obiecuje, nikt rozsądny nikomu nie powinien obiecywać zarobienia jakichś pieniędzy na złocie. Złoto jest formą zabezpieczenia się przed różnymi przykrymi sytuacjami, które nas mogą w życiu spotkać. Choćby na przykład pomyłkowe zablokowanie konta przez komornika. To jest problem.
Wspomniał Pan o tym pasywnym dochodzie comiesięcznym. No jest osoba, której się udało osiągnąć wolność finansową i jest to Pan Sławomir Muturi, który właśnie inwestując w mieszkania już w wieku 44 lat mógł zakończyć swoją przygodę z pracą, tak?
Ale w rzeczywistości bardzo ciężko pracuje 12 godzin dziennie.
Oczywiście dbając o swoje dobre.
Także to wcale nie jest w jego przypadku. Owszem, on bardzo dużo podróżuje po świecie i fajnie się życiem bawi, jest kibicem, ale jest to człowiek, który niezwykle pracuje ciężko nad tym, co osiągnął i żeby to jakoś fajnie dalej rozwijać.
Pan wspomniał, że dobrym przedsięwzięciem jest wybranie złota jako bezpiecznej lokaty, tak? Mhm. Jednak złoto w historii wielokrotnie traciło na wartości, a czasem jego cena przez kilkadziesiąt lat stała w miejscu. Mhm. Poza tym gdzieś prawie połowa złota znajduje się w posiadaniu funduszy inwestycyjnych, a nie jubilerów czy banków. Czy tak. Więc nie jest to zbyt ryzykowne dla przeciętnego Kowalskiego, dlatego że wiemy, że fundusze inwestycyjne mogą manipulować tą ceną złota.
Tak, w ciągu ostatnich 100 lat w Polsce, na terenach, które są obecnie Polską, jak się naliczyłem, doszło do 9 wymian pieniędzy. Każda kolejna wymiana pieniędzy powodowała całkowitą lub prawie całkowitą utratę wartości poprzednich emisji. W obiegu na Allegro są obligacje II Rzeczypospolitej, zysk bez ryzyka, które są zabezpieczone w dochodach Skarbu Państwa i gwarantowane przez rząd, tylko że są nierealizowane. Rząd po prostu od 60 lat, najpierw komunistyczny, a potem tak zwany wolnej Polski, podjął decyzję, żeby nie wypłacać tych pieniędzy. Pojawiają się na przykład takie wypowiedzi, które... To ja po kolei daję różne przykłady. Pojawia się wypowiedź polityka, powiedzmy z pierwszych stron gazet, który mówi, że nie może być tak, żeby potomkowie biednych Polaków płacili potomkom bogatych Polaków. Co można odczytywać jako przyzwolenie na to, żeby kolejni posiadacze obligacji tego państwa zostali pozbawieni swojego kapitału. Natomiast złoto, owszem, ulega pewnym fluktuacjom, ale nigdy w ciągu tych 5 czy 6 tysięcy lat nie było bezwartościowe. Lenin miał takie powiedzenie, że jak rewolucja komunistyczna zwycięży na świecie, to będą ściany czy pisuary wykładane złotem, ale nawet w czasach najgłębszego stalinizmu złoto utrzymywało w Związku Radzieckim swoją wartość. Właściwie było jedyną wymierną przechowalnią kapitału. Także nie wiadomo oczywiście, co się stanie w przyszłości. Przyszłość jest dla nas nie wiadoma, ale możemy porównać, jaka była przeszłość. Przeszłość systemów papierowych jest taka, że są to domki z kart. I one wszystkie upadają po kolei. I trzeba się prosić o wypłatę swoich własnych pieniędzy. Natomiast przeszłość złota jest taka, że mając złoto czy srebro w ręce, decydowało się, tak? Co się z tymi pieniędzmi zrobi, nikt nie był w stanie ich odebrać.
A czy warto też inwestować w inne kruszce, na przykład srebro, platynę czy miedź?
Myślę, że warto mieć rzeczy, które są namacalne i wymierne. Co to będzie za metal, w jakiej formie, to już jest zupełnie rzecz drugorzędna. Nawet kupując pierścionek, który, wiadomo, wartość kruszcu w tym pierścionku jest ułamkiem ceny, którą się w sklepie zapłaci, ale nawet taka forma posiadania złota jest dużo fajniejsza niż pojawienie się w takiej sytuacji kiedyś w przyszłości, że ma się kieszeń pełną papierowych banknotów, które nie mają żadnej wartości.
Czyli zdecydowanie powinniśmy jednak inwestować w sztabki złota niż biżuterię, tak?
Powiedziałbym, że warto mieć rzeczy w życiu, które są namacalne, zrobione ze szlachetnego metalu.
A na co zwracać uwagę przy zakupie złota i gdzie takie złoto możemy kupić?
Jest bardzo dużo różnych źródeł wiedzy w internecie i pojawiają się książki na temat inwestowania. Jednej recepty nie ma na to. Są ludzie, którzy preferują sztabki złote, są ludzie, którzy wolą monety nowe, są ludzie, którzy szukają numizmatów, są ludzie, którzy wolą srebro, a inni platynę i każdy ma jakąś swoją tutaj własną filozofię. My mamy około 120 różnych produktów na półkach w sklepie, także po prostu to jest odpowiedź naszej firmy na taki zróżnicowany popyt i nie staramy się narzucać jakichś pomysłów na to, bo dużo jest właśnie takich powiedzi, że a może jest to próba pozbycia się czegoś, co jest dla mnie niekorzystne. Także od razu moim klientom, tym obecnym czy potencjalnym, odpowiadam, że raczej nie udzielam takich porad.
A jak powinniśmy się przygotować do inwestowania w złoto? Ile pieniędzy powinniśmy przeznaczyć na start?
Można inwestować, lokować w bardzo niewielkie sumy. Zakup uncjowej monety srebrnej, czyli uncja trojańska, jubilerska tak zwana, to jest 31 gram i 1 dziesiąta. Taka moneta kosztuje powiedzmy 60 czy 70 zł. To nie są duże pieniądze. Gram złota kosztuje jakieś 150 zł już w gotowym wyrobie. To też nie jest duża kwota, więc można sobie raz na miesiąc czy raz na kilka miesięcy kupić partię złota i po prostu ją mieć.
A uważa Pan, że warto inwestować nie tylko w Polsce, na przykład w Rosji, Brazylii czy Chinach?
No to jest trudne pytanie, bo na to pytanie można powiedzieć i tak i nie. Na pewno warto, jeżeli się dysponuje większym kapitałem, to warto mieć go w postaci takiej troszeczkę rozproszonej na świecie, dlatego że umyka się wtedy spod polskiej jurysdykcji. Większym kapitałem zwykle dysponują przedsiębiorcy, a przedsiębiorcy niestety u nas w Polsce są na celowniku. I można się obudzić któregoś dnia, nawet zupełnie będąc niewinnym człowiekiem, można się być w takiej sytuacji jak Józef K., że obudzi się człowiek któregoś dnia i budzi się już w kajdankach i jego majątek jest zamrożony. No i jest wtedy problem, z czego kupować jedzenie. I taki problem niestety jest realny dla wielu osób w Polsce, więc rozproszenie tego majątku w różnych krajach jest pewną formą zabezpieczenia i komfortu psychicznego. A z drugiej strony rozproszenie go daje też pewną utratę kontroli nad tym kapitałem, bo jeżeli kupimy sobie kamieniczkę w Rosji, to możemy jej po prostu nie mieć któregoś dnia.
Tak, bo to wszystko jeszcze jest zależne od rządu rosyjskiego.
Na przykład,
tak?
Albo niemieckiego.
Rządzi twardą ręką.
Na przykład, ale Niemcy też nie są aniołami, czy Brytyjczycy. Każdy kraj potrafi różne takie robić rzeczy no niemiłe. Jest nawet takie powiedzenie, jak to szło, że nie ma takiego demokratycznego kraju, który robi naprawdę paskudne rzeczy, jak się jest postawiony w sytuacji, gdy nie ma pieniędzy.
I tym dość mało optymistycznym zdaniem zakończymy naszą rozmowę. Naszym gościem był pan Przemysław Słomski, a po więcej informacji odsyłam słuchaczy na bloga Doxa.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.